Nazywam się Krzysztof Wojciechowski i jestem lekarzem, który od lat szczególnie interesuje się nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, IBD, czyli Inflammatory Bowel Diseases, w skład których wchodzi colitis ulceroza i choroba leśniowskiego Crohna, między innymi. Dzisiaj moim gościem ponownie jest pani dr Iga Detka-Kowalska, kierownik oddziału gastrologii Szpitala w Końskich. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani doktor, porozmawiajmy chwilę o tym, co powinno budzić szczególną uwagę lekarza pierwszego kontaktu prowadzącego ambulatoryjnie pacjentów z rozpoznanymi już nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Czy to colitis ulceroza, czy chorobą leśniowskiego Crohna. Porozmawiajmy o sytuacjach szczególnych. Jakie są objawy alarmowe u tych chorych? Może skupmy się przez chwilę na pacjentach z colitis ulceroza.
Zawsze objawem alarmowym dla pacjenta jest pojawienie się krwi. Mówimy, że we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego nie ma zaostrzenia bez krwi. Czyli jeżeli pacjent zgłasza się i mówi, że zauważył krew w stolcu, oznacza to, że doszło do zaostrzenia choroby. Natomiast jeżeli te krwawienia są masywne, pacjent mówi, że wypróżnia się samą krwią, towarzyszą temu silne, skurczowe bóle brzucha. Jeżeli tych wypróżnień jest więcej niż 8-10 na dobę, pacjent musi wstawać w nocy z wypróżnieniem, to świadczy już o ciężkim zapaleniu, o dużej aktywności choroby.
Jest to sytuacja, w której pacjent najprawdopodobniej będzie leczony szpitalnie, ale w praktyce ambulatoryjnej, czy są jakieś objawy, które w sposób skryty postępują i w istocie są objawami alarmującymi? Na przykład w ramach badań dodatkowych, co powinno wzbudzić naszą szczególną uwagę?
Pojawienie się niedokrwistości nieadekwatnej do stanu klinicznego pacjenta. Należy wówczas zastanowić się, czy zaostrzenie nie ma takiego charakteru bardziej utajonego.
Co może prowadzić do niedoborów.
Niedoborów, tak.
Co w obrębie układu białokrwinkowego byłoby szczególnie alarmujące?
Podwyższona leukocytoza, ona nie musi być bardzo wysoka, ale podwyższona leukocytoza bez cech towarzyszącej infekcji będzie świadczyła o tym, że aktywność choroby wzrasta.
A limfopenia?
Limfopenia nie należy do obrazu chorób zapalnych, natomiast może być wynikiem stosowanej terapii lekami immunosupresyjnymi.
A zmiany okołoodbytowe, na przykład bolesne oddawanie kału, to znaczy nie tyle bolesne parcie na stolec, ale ból w trakcie pasażu masy kałowej przez kanał odbytu. O czym to może świadczyć?
Może to świadczyć o powstaniu szczeliny. Na ogół ból występujący tylko w trakcie defekacji i ustępujący po wypróżnieniu świadczy o obecności szczeliny. Natomiast bóle, które są ciągłe, przeszkadzające pacjentowi przyjmowanie pozycji siedzącej, mogą świadczyć o tym, że pojawia się ropień.
To bardzo cenna uwaga. Przypomnijmy, że o zapaleniu odbytnicy świadczy ból czy bolesne parcie na stolec ustępujące po wypróżnieniu, czyli jakby poprzedzające akt defekacji, w trakcie pasażu szczelina, pulsujący ból po wypróżnieniu, utrudniający przyjmowanie pozycji siedzącej, ropień okołoodbytowy. Rozumiem, że mamy na myśli tu pacjentów przede wszystkim z chorobą leśniowskiego Crohna.
Tak.
Jeżeli zwróciliśmy już uwagę na pacjentów z chorobą leśniowskiego Crohna, to w obrębie tej jednostki chorobowej co jest szczególnie niepokojące?
Bóle brzucha, które mają charakter ciągły i związane są z równoczesnym zaburzeniem oddawania stolca. Jeżeli pacjent ma potrzebę oddania stolca, a nie może się wypróżnić, może to świadczyć o zwężeniu jelita, czyli o niedrożności.
Czyli wszystko to, co by przemawiało za niedrożnością lub tak zwaną podniedrożnością przewodu pokarmowego, powinno budzić nasz niepokój, czyli bóle, często po posiłkach.
Najczęściej bóle po posiłkach, ale też trzeba pamiętać o tym, że pacjenci zgłaszają przelewanie w jamie brzusznej. Głośne przelewania, zwracające uwagę również osób z otoczenia.
Czy gorączka u tych chorych także jest objawem alarmującym?
Na ogół dołącza się w sytuacji ciężkiego zaostrzenia, czyli jak najbardziej jest objawem alarmowym.
Czy u tych pacjentów może wystąpić nadkażenie bakteryjne lub inne infekcyjne przyczyny biegunki?
Zawsze może takie nadkażenie wystąpić. Należy jeszcze pamiętać o tym, że ci pacjenci, jeżeli z jakichś powodów wcześniej musieli przyjmować antybiotyki, są bardziej niż inni narażeni na infekcję bakterią Clostridium difficile.
Co wówczas należy zrobić?
Należy przede wszystkim wykonać badanie stolca, które jest badaniem prostym i szybkim, na ocenę obecności toksyny Clostridium difficile oraz obecności antygenu GDH. Należy pamiętać, że szybkie testy laboratoryjne nie do końca są dokładne. Ja proponowałabym, żeby pacjenci badali stolec metodami laboratoryjnymi, które są znacznie dokładniejsze.
I wówczas, jeżeli potwierdzimy obecność Clostridium difficile, co robimy?
Pacjent powinien być przede wszystkim izolowany. Uważa się, że to jest choroba bardzo zakaźna, zwłaszcza dla innych osób ze zmniejszoną odpornością. I włączamy wtedy odpowiednią antybiotykoterapię.
W warunkach ambulatoryjnych możemy to prowadzić?
Jak najbardziej, ponieważ leczymy z wyboru metronidazolem w pełnych zalecanych dawkach.
Doustnie.
Tak jest, w formie doustnej.
Wiele powiedzieliśmy o zaburzeniach czynnościowych u tych pacjentów. Czy są sposoby na to, aby zróżnicować czynnościowe przyczyny biegunki od przyczyn zapalnych czy infekcyjnych? Proste, które byłyby dostępne dla lekarza POZ-u.
Jest takie badanie nieinwazyjne, proste, ale niestety nadal u nas drogie i nierefundowane. To jest badanie poziomu kalprotektyny w stolcu.
Jak się wykonuje?
Kalprotektynę w stolcu ocenia się w sposób prosty. Możemy to badanie wykonać w warunkach domowych albo w warunkach laboratoryjnych. Jeżeli to robimy w warunkach laboratoryjnych, po prostu pacjent dostarcza próbkę stolca do laboratorium i tam zostanie poziom kalprotektyny określony.
Czy stolec powinien być pobierany w jakiś szczególny sposób?
Uważa się, że stolec powinien być pobierany z porannej próbki i nie powinno go jednak się przechowywać dłużej niż 3 doby. Uważa się, że do 3 dni badanie będzie miarodajne.
Czy stolec powinien być przechowywany w lodówce?
Może być przechowywany w lodówce.
Ale nie musi.
Nie musi.
A metody domowe?
Pojawiły się na rynku aplikacje, które wykorzystują testy możliwe do wykonania w warunkach domowych. Pacjent również tu pobiera sam stolec, nanosi do odpowiednich odczynników, następnie roztwór nakrapia na test paskowy i przy użyciu aparatu telefonicznego aplikacja odczytuje wynik testu.
I jakie są wnioski, jeżeli kalprotektyna jest podwyższona? Jak możemy zinterpretować ten wynik u danego pacjenta, który to powiedzmy ma biegunkę, gorzej się czuje, ale nie mamy pewności, czy to jest zaburzenie czynnościowe, czy nasilenie choroby zapalnej jelit?
Ocena kalprotektyny jest badaniem stosunkowo nowym i nadal uczymy się wartości predylekcyjnych dla różnych stanów klinicznych. Uważa się, że poziom kalprotektyny do 50 mikrogram na gram stolca jest charakterystyczny dla osób zdrowych. Dla wartości między 50 a 250 mikrogram na gram stolca uważa się, że należy podjąć działania diagnostyczne dodatkowe. Natomiast wartości powyżej 250 mikrogram na gram już będą przemawiały za obecnością nieswoistych chorób zapalnych.
Czyli podsumowując, jeżeli pacjent ma dolegliwości i ma prawidłowy wynik kalprotektyny, możemy z pewnym spokojem dalej go monitorować i jakby daje to nam pewne poczucie bezpieczeństwa dalszych kroków, czy to diagnostycznych, czy terapeutycznych, które w ramach ambulatorium będziemy przedsiębrali. Pani doktor, w tej populacji występują także choroby infekcyjne górnych dróg oddechowych. Jak leczyć tych pacjentów bezpiecznie?
Należy zacząć od tego, że pacjent powinien być oceniony, czy musi brać antybiotyki, czy nie. Przyjmuje się, że jeżeli pacjent nie gorączkuje powyżej 38 stopnia, można pacjenta leczyć bez użycia antybiotyków. Wywiad należy przeprowadzić w taki sposób, żebyśmy potrafili określić, czy bardziej prawdopodobna jest choroba bakteryjna, czy wirusowa. Wiemy o tym, że choroby wirusowe na ogół dążą do samoograniczenia. Natomiast w chorobach bakteryjnych bezwzględnie należy włączyć antybiotyk. Wybór antybiotyku zależny jest od oczywiście lokalizacji choroby, charakteru schorzenia. Natomiast należy pamiętać, że ci pacjenci są narażeni na zakażenia Clostridium difficile, czyli antybiotyk powinien być wybierany ze spektrum najmniejszego ryzyka rozwoju tego powikłania. Czyli powinniśmy unikać makrolidów i antybiotyków szerokowidmowych.
Pani doktor, porozmawiajmy chwilę o objawach pozajelitowych u tych pacjentów. Zwróćmy uwagę na początek na objawy skórne, takie jak piodermia zgorzelinowa czy rumień guzowaty. Co możemy o nich powiedzieć kolegom praktykującym w POZ?
Rumień guzowaty na ogół występuje wtedy, kiedy zaostrza się choroba, więc opanowanie samego rzutu choroby spowoduje, że ten rumień guzowaty powinien ustąpić i tu stosujemy tak naprawdę tylko terapię miejscową. Czasami wyjątkowo możemy włączyć dodatkowo leki niesterydowe przeciwzapalne z grupy, która ma potencjalnie najmniejsze ryzyko uszkodzenia błony śluzowej jelita.
Ale najistotniejsze jest opanowanie procesu zapalnego. Zazwyczaj te zmiany w tkance podskórnej są bolesne i być może to jest powód do takiej decyzji, ale one powinny ustąpić wraz ze zmniejszeniem aktywności choroby zapalnej jelit. One mogą również wyprzedzać pojawienie się biegunki czy zaostrzenia, zatem mogą być takim pewnym sygnałem alarmowym, ale w rodzaju ostrzegawczym, że zgłaszane przez pacjenta dolegliwości mogą precypitować w kierunku zaostrzenia IBD. A piodermia zgorzelinowa?
Piodermia zgorzelinowa jest chorobą, która przebiega równolegle do nieswoistej choroby zapalnej. Czyli tu już podejmujemy leczenie. Leczenie jest trudne i bywa tak, że jedyną metodą jest włączenie leczenia biologicznego.
I zapewne odbywa się w warunkach oddziałów specjalistycznych lub nawet specjalistycznych oddziałów dermatologicznych.
Na ogół rzeczywiście ci pacjenci są już leczeni w oddziałach dermatologicznych.
A objawy stawowe?
Objawy stawowe w trakcie zaostrzenia mogą dotyczyć dużych stawów lub drobnych. I znów wraz z zaostrzeniem choroby intensywność odczynów zapalnych ze stawów będzie rosła. Natomiast kiedy rzut choroby zostaje opanowany, ustępują również objawy stawowe.
Tak, to jest szczególnie cenne, jeżeli pamiętamy o artropatii dużych stawów obwodowych. Te zmiany mogą wędrować, na szczęście tych stawów nie deformują. Czy warto zachęcać pacjentów do rehabilitacji, jeżeli jest artropatia osiowa dotycząca stawów kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych?
Artropatia osiowa należy do grupy chorób towarzyszących chorobom zapalnym i tak naprawdę nimi zajmują się reumatolodzy, a rehabilitacja ma kluczowe znaczenie. To jest podstawa uzyskaniu sukcesu w leczeniu tej choroby.
Tak, czyli tutaj rola lekarza POZ-u polegałaby na uświadamianiu chorego co do istotności rehabilitacji, jeżeli jest rozpoznane ZZSK, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, czy inna artropatia osiowa, dlatego że leczenie zachowawcze ma tutaj relatywnie małe oddziaływanie. Pozostałe objawy oczne, czy one są możliwe do rozpoznania w ambulatorium?
Jak najbardziej. Jest proste rozpoznanie, dlatego że zapalenie tęczówki jest bardzo charakterystyczne i każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej da sobie z tym radę. I zapalenie spojówek również nie stanowi trudności w rozpoznaniu.
Tak, ale rozumiem, że w leczeniu powinniśmy chyba posiłkować w tych sytuacjach poradą specjalisty, okulisty, który poradzi, jak z zapaleniem błon oka postępować. Niemniej lekarz POZ-u powinien być wyczulony na to, że takie objawy mogą świadczyć nie o zupełnie innym problemie zdrowotnym, ale problemie towarzyszącym nieswoistej chorobie zapalnej u danego pacjenta. Pani doktor, w imieniu swoim i naszych słuchaczy bardzo dziękuję za poświęcony nam czas, za rozmowę i za podzielenie się z nami swoim doświadczeniem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękuję.